Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
W Bazylice Świętego Piotra trwa publiczny, zwyczajny konsystorz, podczas którego papież Franciszek ustanawia 13 nowych kardynałów.
Nasila się konflikt w etiopskim regionie Tigraj. Ojciec Święty zaapelował o powstrzymanie przemocy i modlitwę w intencji pokoju.
Wiele francuskich parafii nie dostosuje się jutro do narzuconego przez rząd ograniczenia liczby wiernych na publicznych eucharystiach. Biskupi wezwali proboszczów, by pilnie zachowywali środki ostrożności, ale przyjmowali na eucharystię wszystkich, którzy się zgłoszą.
28 listopada witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Dzisiaj kolegium kardynalskie powiększy się o 13 nowych członków. Przy ołtarzu katedry w Bazylice Świętego Piotra odbywa się publiczny, zwyczajny konsystorz, podczas którego zostanie ustanowionych 9 purpuratów elektorów oraz 4 ponad 80-letnich, którzy nie wezmą udziału w przyszłym konklawe. 2 spośród nich z kontynentu azjatyckiego nie mogło przybyć do Rzymu. W uroczystości z powodu obostrzeń sanitarnych bierze udział zaledwie około 100 wiernych, świeckich, osób konsekrowanych, kapłanów oraz biskupów związanych z nowymi purpuratami. Wielu kardynałów śledzi transmisję online.
To 7 konsystorz podczas pontyfikatu Franciszka. Ojciec Święty wybrał na to wydarzenie Wigilię pierwszej niedzieli Adwentu, czyli początek nowego roku liturgicznego. Jutro o godzinie 10 przy ołtarzu katedry papież będzie koncelebrował Eucharystię z nowymi kardynałami. Podczas ceremonii nie będzie przekazania znaku pokoju nowym purpuratom ze strony starszych, co zwykle stanowiło integralną część wydarzenia. Nie będzie także spotkań nowych kardynałów z rodzinami, przyjaciółmi i znajomymi w salach Pałacu Apostolskiego oraz w auli Pawła VI.
Pierwszym z kardynałów nominatów, który zwróci się z pozdrowieniem do papieża na początku celebracji, będzie arcybiskup Mario Grech, sekretarz generalny Synodu Biskupów. Nowymi kardynałami zostaną ponadto ustanowieni biskup Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, pełniący od kilku lat funkcję sekretarza Rady Kardynałów doradzających papieżowi w reformie Kurii Rzymskiej, Antoine Kambanda, arcybiskup Kigali w Rwandzie, pierwszy w historii kardynał z tego afrykańskiego kraju, oraz biskup Wilton Gregory, 72-letni metropolita Waszyngtonu.
Papież Franciszek zaapelował do stron konfliktu w Etiopii o zaprzestanie przemocy. Wezwał także do ochrony życia ludności cywilnej i do modlitwy w intencji pokoju. Jak informuje biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, Ojciec Święty na bieżąco śledzi wieści płynące z pogrążonego od kilku tygodni w wojnie regionu Tigraj.
Dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej przypomniał słowa papieża wypowiedziane podczas modlitwy Anioł Pański 8 listopada. Franciszek, odnosząc się do trwającego konfliktu w Etiopii, powiedział wówczas: „Wzywam do odrzucenia pokusy zbrojnej konfrontacji. Zapraszam wszystkich do modlitwy i braterskiego szacunku, do dialogu i pokojowego rozwiązania sporów”. Premier Etiopii zapowiedział ostateczną ofensywę przeciwko rebeliantom. W wyniku dotychczasowych działań wojskowych zginęły setki cywilów, a dziesiątki tysięcy zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów i do ucieczki do Sudanu Południowego lub w głąb terytorium Etiopii.
Każdego dnia pogarsza się sytuacja humanitarna. W regionie Tigraj ponad 6 milionom ludzi zaczyna brakować żywności i artykułów pierwszej potrzeby. Konflikt, który wybuchł na początku listopada między siłami zbrojnymi Etiopii a Tigrajskim Ludowym Frontem Wyzwolenia, grozi destabilizacją całego kraju, a nawet tego regionu Afryki. Etiopia jest bowiem kluczowym krajem w geopolitycznej układance w tak zwanym rogu Afryki.
W wielu francuskich diecezjach proboszczowie nie dostosują się jutro do narzuconego przez rząd ograniczenia liczby wiernych na publicznych eucharystiach. Wyznaczony próg to 30 osób. Bez względu na to, czy nabożeństwo odbywa się w małej sali modlitewnej, czy na przykład w mogącej pomieścić 25 tysięcy wiernych bazylice świętego Piusa X w Lourdes. Wielu biskupów wezwało proboszczów, aby pilnie zachowywali środki ostrożności, ale przyjmowali na Eucharystię wszystkich, którzy się zgłoszą.
Dziennik Le Figaro zauważa, że we Francji mamy dziś do czynienia z buntem biskupów. Przewodniczący episkopatu zapewnia, że nikogo nie zachęca do obywatelskiego nieposłuszeństwa. Zauważa jednak, że rozporządzenia rządu są dla proboszczów niewykonalne. Na jakiej podstawie mają decydować, kto będzie mógł uczestniczyć we mszy, a kto nie? Na nic się też nie zda mnożenie niedzielnych Eucharystii. Jeden z proboszczów wyliczył, że na Boże Narodzenie musiałby ich odprawić 66. Dlatego episkopat ponownie odwołał się do Rady Stanu, która już raz w maju zniosła rządowe obostrzenia odnośnie do miejsc kultu. Arcybiskup Eric de Moulin-Beaufort zauważa, że w obecnej sytuacji, kiedy to państwo w imię bezpieczeństwa czy ochrony zdrowia radykalnie zaostrza kontrolę obywateli, wszyscy powinni zachować szczególną czujność i dbać o zachowanie podstawowych swobód. Tymczasem o zastosowaniu się do rządowych instrukcji każdy biskup decyduje osobno. Wielu z nich upoważniło już proboszczów do nieliczenia się z rządowym zakazem, przy zachowaniu jednak innych środków bezpieczeństwa. Arcybiskup Strasburga przypomina, że ukończył politechnikę, zna tabliczkę mnożenia i sam potrafi ustalić liczbę wiernych proporcjonalnie do powierzchni kościoła. Ordynariusz diecezji Perpignan oświadczył, że bierze osobistą odpowiedzialność za wpuszczanie na mszę wszystkich, którzy się zgłoszą. Arcybiskup Paryża stwierdził, że 30-osobowy limit to totalna głupota. Teraz, jak stwierdził, czeka, czy w niedzielę rząd roześle po kościołach policjantów z pałkami.
To będzie Boże Narodzenie bez pielgrzymów w Ziemi Świętej. Nikt nie ma złudzeń. COVID-19 zatrzymał to, czego nie udało się zatrzymać nawet wojnie, uważa ojciec Francesco Patton, kustosz Ziemi Świętej, który w przeddzień Adwentu poprowadził uroczystą procesję do Betlejem. To ważne wydarzenie dla wszystkich chrześcijan w mieście, które pandemia opróżniła z pielgrzymów.
Betlejem i cała Palestyna przeżywają oprócz stanu zagrożenia sanitarnego poważny kryzys ekonomiczny, związany z brakiem turystyki i pielgrzymek. Miasto mocno zranione okupacją izraelską jest pozbawione gości, sklepy z pamiątkami i przedmiotami religijnymi są zamknięte, a ekonomia całkowicie upadła. Dużym wyzwaniem pozostaje zapewnienie, aby obchody świąt Bożego Narodzenia mogły odbywać się w pełnej zgodności z zasadami i obostrzeniami.
W okolicach Betlejem jest bardzo smutno, gdy spaceruje się po Starym Mieście w Jerozolimie. Bardzo przygnębiające wrażenie wywołuje ta pustka i świadomość, że cała działalność gospodarcza naszych wiernych jest zawieszona. To nie są właściciele supermarketów, mają tylko małe sklepy, w których sprzedają dewocjonalia. Również liczne hotele, które przyjmowały pielgrzymów, pozostają zamknięte. To trudny czas również dla nas jako kustodii Ziemi Świętej, ponieważ praktycznie od końca lutego nie mamy żadnych dochodów, a jedynie wydatki. Nawet sama kolekta na Ziemię Świętą w Wielki Piątek nie była możliwa, ponieważ byliśmy w oku cyklonu pierwszej fali pandemii. Staramy się oszczędzać, jak się tylko da, wiedząc, że musimy przetrwać przynajmniej do następnych świąt wielkanocnych, a myślę, że do czerwca. Nie sądzę, że wcześniej zobaczymy powrót pielgrzymów. Oczywiście nadal modlimy się w sanktuariach. Naszym powołaniem jest modlić się za cały świat, ponieważ wszystkie nasze kraje zostały dotknięte. Cały świat płacze, został rzucony na kolana i musimy odnaleźć spokój.
W Weronie w ramach Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej zaprezentowane zostało bezcenne znalezisko przechowywane w Bibliotece Watykańskiej. Jest to jeden z najstarszych i najlepiej zachowanych rękopisów Nowego Testamentu, datowany na przełom I i II wieku. Papirus został odkryty w połowie XX wieku. Do Watykanu trafił w 2006 roku.
Napisany jest po grecku i zawiera fragmenty Ewangelii według świętego Łukasza i świętego Jana. Jest to najstarszy manuskrypt, w którym na jednej stronie widać przejście od końca jednej Ewangelii do początku następnej. To zatem pierwsze bezpośrednie świadectwo o kolejności w kanonie Pisma Świętego, wyjaśnił ksiądz Dario Vigano, wicekanclerz Papieskiej Akademii Nauk i Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Odkrycie tego tekstu miało przełomowe znaczenie dla biblistyki, zmieniło poglądy naukowców na historię tekstu Nowego Testamentu.
Papirus do Biblioteki Watykańskiej przekazał Frank Hanna, jeden z największych katolickich filantropów w USA, który nabył go na aukcji. Podczas spotkania zaprezentowany został film dokumentalny, w którym Frank Hanna opowiada o historii papirusu. 50-minutowy dokument przedstawia także samą Bibliotekę Watykańską. Pokazuje niektóre wcześniej nieznane miejsca, jak na przykład podziemne pomieszczenie, gdzie przechowywane są rękopisy. Autorzy podkreślili także nieocenioną wartość watykańskiej kolekcji, działalność konserwatorską papieskich bibliotekarzy oraz wartość stworzenia miejsca badań dla ekspertów z całego świata. Dokument będzie miał premierę w nadchodzącym roku.
Episkopat brazylijski podziękował za wysiłek wielu wspólnot, które wykazały się kreatywnością, aby nie zaniedbywać działalności ewangelizacyjnej podczas pandemii. Dziękujemy w szczególności za akcje w mediach społecznościowych, transmitowanie mszy, prowadzenie spotkań katechetycznych i rozmowy z wiernymi, napisali biskupi w liście skierowanym do wszystkich Brazylijczyków.
Ewangelia motywuje nas do wytrwałości w dziełach charytatywnych. W tym trudnym czasie w całym kraju parafie, kościelne wspólnoty misyjne, osoby konsekrowane pomnożyły sieci solidarności w obronie życia. W sposób szczególny pomoc ukierunkowana jest na osoby żyjące na marginesie społecznym, biedni, wykluczeni, bezdomni, ludy tubylcze. We wspomnianym przesłaniu biskupi podkreślają, że jako uczniowie misjonarze pragniemy wzrastać w tym trudnym czasie, angażując się w wyeliminowanie nierówności i uzdrawianie niesprawiedliwości. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądzisław Marczewski Chrystusowiec.
Przed rozpoczynającym się nowym rokiem liturgicznym formacyjne spotkania przeżywali na Jasnej Górze animatorzy ruchu rodzin nazaretańskich oraz diakoni stali. Odnawiali oddanie się Maryi na wyłączną służbę Kościołowi. Przybyli też reprezentanci rolników ekologicznych.
Diakoni stali wspomagają kapłanów w takich czynnościach jak chrzty czy małżeństwa udzielane poza mszą świętą oraz przy pogrzebach i kazaniach. Tylko w tym roku wyświęcono 11 nowych diakonów stałych i za to szczególnie dziś dziękowali.
Ponieważ tak dużo myślimy w ostatnich miesiącach o prymasie Stefanie Wyszyńskim, myślę, że możemy powiedzieć, że jesteśmy w pewnym sensie jego duchowymi synami, który zawierzał siebie, Kościół, ale także właściwie wszystko, co mógł, Maryi. I my także dzisiaj chcemy kolejny raz zawierzyć to wszystko, co stanowi to nasze powołanie.
Służba diakonów stałych w Kościele, także w Polsce, jest coraz bardziej potrzebna, bo jak powiedział biskup Rudolf Pierskała z Opola, tylko w listopadzie w jego diecezji zmarło aż 10 kapłanów, nie mówiąc już o braku powołań. By podnieść głowy i nabrać nowego ducha, zachęcał nie tylko animatorów ruchu rodzin nazaretańskich, biskup Andrzej Siemieniewski, opiekun wspólnoty z ramienia Episkopatu Polski.
Obserwatorów i komentatorów myślę, że już wystarczy. Teraz potrzeba nam tych, którzy będą mieli ducha proroczego. To on mobilizuje do chrześcijańskiej reakcji, do ewangelicznej reakcji, do maryjnej reakcji na miejsce, w którym się jako Kościół, katolicy znaleźliśmy.
Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.